Dzień dobry, witamy Was najserdeczniej na świecie w podcaście. To jest podcast Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Paweł Opydo. Co możemy powiedzieć więcej? Że ZVZ, 144 odcinek, ale to już wiecie. Na tym etapie my nawet nie wiemy, jak się będzie nazywał, a wy już wiecie, więc i tak wiecie więcej od nas, więc to może wy powinniście mówić, jak się nazywacie nam, bo my jesteśmy mało kompetentni najwyraźniej. Co ja mogę powiedzieć? Co ja wiem? Jestem białym, heteroseksualnym chłopcem, więc mogę mówić o wszystkim, o niczym nic nie wiem, ale jednak ważne, że biorę udział. Więc mamy podcast i dzisiaj będziemy mówić o tym, że język się zmienia i tam teraz są różne rzeczy, które trzeba robić albo nie trzeba. Znaczy niektórzy uważają, że nie powinien się zmieniać i mówią, że nie, koniec ewolucji już teraz. Ja też jestem za tym, żeby był koniec ewolucji, ale chodzi mi o gatunek ludzki. Myślę, że powinniśmy wymrzeć dla dobra planety. Ale to nie o tym dzisiaj jest podcast. Ale zanim przejdziemy do tego tematu i proszę od razu, żeby ktoś w komentarzach napisał, w którym momencie to zrobimy. Bo my też nie wiemy. To jest niesamowite. Wy już wiecie, kiedy my przeszliśmy do... Znaczy, dowiecie się za chwilę, kiedy my przeszliśmy do tego tematu. My nie wiemy na przykład. Kasia, zobacz, my nic nie wiemy w tym podcaście.
Ale to jest niesamowite. No po prostu jesteśmy jak większość ludzi w internecie. Nic nie wiemy, a gadamy.
Słuchaj, jak ktoś przesłucha nasz podcast, no to samo przesłuchanie podcastu daje mu wszystko, co wiemy my. A jeszcze wie więcej rzeczy. Czyli na przykład jak wygląda okładka, nie wiem, wie co się będzie działo w piątek. My nie wiemy jeszcze, co się będzie działo w piątek. To jest niesamowite. Więc zanim do tego przejdziemy, to mamy trochę przygód popkulturowych i więc nie uciekajcie. Nie uciekajcie, bo jeszcze nie będziemy mówić o kontrowersyjnych tematach na początku. A może będziemy, zobaczymy. Zostańcie. Wypiłem puszkę napoju energetycznego 500 ml zaraz przed nagraniem podcastu.
O mój Boże.
Więc
to będzie jedno z tych nagrań.
To będzie jeden z tych odcinków, więc opowiedz coś. Ja będę opowiadał o grze wideo, znowu ten sam plan mamy, więc ty zmiękcz ich najpierw, opowiedz o czymś miłym, jakimś fajny serial, jakiś, nie wiem, film, zombie jakieś, nie wiem, coś opowiedz.
No więc słuchajcie, nie zgadniecie, byłam w kinie i to nie był film o prądzie. Paweł nadal w szoku, że ktokolwiek poszedł oglądać film o prądzie, ale jakby były też inne filmy w kinach.
Znaczy powiedzmy sobie szczerze, kto mógł to zrobić, jak nie ty, która regularnie czytasz książki o górach.
A też przeczytałam nową książkę o górach, ale to nie na ten podcast.
Super, nie opowiadaj.
Nie będę opowiadać. Dobra, więc poszłam do kina na Zombieland 2, ponieważ słuchajcie, to jest w ogóle dosyć ciekawe, bo Zombieland pierwszy był 10 lat temu. Ja w ogóle, jak zobaczyłam, że on był w 2009 roku, to miałam takie, co? Jak to? Ja jestem już taka stara? To było tak dawno temu. No i to przez te 10 lat sporo się wydarzyło. Na przykład Emma Stone dostała Oscara, a w ogóle chyba połowa obsady dostała nominację do Oscarów. No ale w każdym razie w naszym życiu minęło 10 lat i w życiu bohaterów Zombieland też minęło 10 lat i obserwujemy ich już, jak są dużo lepiej zaznajomieni z zombie apokalipsą, bo jeśli pamiętacie, jak przez mgłę, może niedawno sobie nadrabialiście Zombieland, to pierwszy film dział się właściwie tuż po niej, to znaczy to była kwestia miesięcy, tu no minęła już dekada, więc bohaterowie są bardziej przyzwyczajeni, bardziej oswojeni z życiem w świecie, w którym jest mnóstwo zombiaków.
Ja chciałem tylko przypomnieć jeszcze, że połowa tak? obsady tego filmu wystąpiła też w filmie Iluzja, więc
Now You See Me,
więc no nie za dobrze. To lepsze te zombie. Biegajcie za tymi zombie. Trzymajcie się tych zombie, bo to lepsze niż iluzja.
I teraz powiem tak. Z jednej strony, jeśli idziecie na ten film bez większych oczekiwań, chcecie lekkiej, przyjemnej komedii, na której się trochę pośmiejecie, wyjdziecie z kina i nie będziecie do końca pamiętali, co się działo w tym filmie, to jest idealny film dla was. Natomiast ja poszłam do kina z drobnymi oczekiwaniami i moje oczekiwania nie były takie, że nagle opowiedzą nam po prostu, jak niesamowicie ważne jest walczenie z zombim. Właśnie z zombimi. Ale miałam nadzieję, że być może w scenariuszu filmu znajdzie się jakby obserwowanie tego, że minęło już 10 lat. No i przez te 10 lat się musiało wydarzyć mnóstwo ciekawych rzeczy w życiu naszych bohaterów. Musi się jakoś nauczyć sobie radzić z tą apokalipsą. Mogli napotkać na jakieś dziwne przypadki po drodze. I miałam nadzieję, że trochę film będzie czerpał komizm właśnie z tego, że minęło... W naszym życiu minęła dekada, w ich życiu minęła dekada. Ich świat jest już kompletnie inny od naszego. Jakby ta ostatnia dekada, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, była dosyć dynamiczna. Oni tej rzeczywistości w ogóle nigdy nie poznali. No i niestety jakby tego wątku twórcy zupełnie właściwie nie wykorzystują, poza tam jedną sceną, gdzie dziewczyna sobie wyobraża aplikację taką jak Uber i wszyscy się z niej śmieją, że po prostu co za idiotyzmy sobie wyobrażasz.
Ale fajny żart.
Natomiast jakby to, na co ja bardzo liczyłam, czyli na takie sceny z życia w świecie po apokalipsie przez te 10 lat, właściwie w tym filmie nie występują i produkcja zaczyna się od tego, że nasi bohaterowie mieszkają w Białym Domu i prowadzą tam sobie dosyć spokojne domowe życie. No a potem zaczyna się akcja, która w pewien sposób odbija
to,
akcję
to pierwszego... Przerwać, bo to pasuje, bo akurat wszyscy są biali.
Tak, i potem zaczyna się akcja, która troszeczkę odbija akcję pierwszej części, czyli jest jakieś bezpieczne miejsce, do którego teoretycznie można się dostać, które jakby funkcjonuje na trochę innych zasadach niż reszta tego świata i nasi bohaterowie znowu muszą wyruszyć w podróż, która jest oczywiście stosunkowo niebezpieczna, zwłaszcza, że spośród zombich, które już się nauczyli rozpoznawać i które znają, zaczynają się pojawiać nowe, takie lepiej przystosowane do nowej rzeczywistości, no bo wiadomo, wszystko ewoluuje, język zombie,
czekaj,
przewodni.
Ja mam pytanie.
Tak?
Jaka podróż jest dla ciebie niebezpieczna? Jeżeli ta jest stosunkowo niebezpieczna, bo są zombie, to jaka jest na przykład bardzo niebezpieczna? Jak to stopniujesz? Jaka to jest podróż bardzo niebezpieczna? Jak, nie wiem, nie masz biletu czy coś, jedziesz na gapę pociągiem, to jest bardzo już niebezpiecznie, czy kiedy?
No to bardzo niebezpieczna podróż to jest taka, jak podróżujesz i nie masz, na przykład przez świat pełen zombie i nie masz broni, ani nigdy nie walczyłeś z zombie, to jest najbardziej niebezpieczna podróż. Ja za najbardziej niebezpieczną podróż uważam jeżdżenie autem osobowym po Polsce na autostradzie, bo oni wszyscy chcą mnie zabić, bardziej niż zombie i są szybsi od zombie. Więc to jest dla mnie niebezpieczna podróż.
Słuchaj, ja mam pytanie do ciebie co do
tak?
ten film.
Tak?
Co do tego filmu, bo ja miałem trochę inne oczekiwanie, to znaczy niż to co ty mówisz, a nie widziałem filmu. Pamiętam, że Zombieland pierwszy jak wyszedł, to ja nie pamiętam, czy on był jakby jednym z pierwszych takich trochę innych historii o zombie w kinie, czy może po prostu się rozpowszechnił jako taka komedia o zombie, a to raczej były jeszcze te czasy, kiedy filmy o zombie były częściej horrorami, albo jakimiś komedio-horrorami, a nie takim, wiesz, nie taką zabawą gatunkiem. I trochę oczekiwałem, że Zombieland 2 będzie robił to samo, ale 10 lat później, to znaczy biorąc pod uwagę to, że trochę zmieniła się popkultura, że teraz mamy filmy superhero, że jesteśmy w innym miejscu w popkulturze i liczyłem na to, że on weźmie to miejsce w popkulturze i po raz kolejny zrobi troszkę z niego trochę pastisz, trochę przymrużenie oka, a nie jeszcze raz, wiesz, popkultura sprzed 10 lat z przymrużeniem oka, bo tego nie chcę zobaczyć. Ja chcę zobaczyć teraz popkulturę współczesną z przymrużeniem oka. Czy on w jakiś sposób aktualizuje ten komediowy format, taki półkomediowy, powiedzmy, który wprowadził, czy to jest dalej dokładnie to samo w tej samej konwencji?
No niestety to jest dokładnie to samo w tej samej konwencji. To też była jedna z rzeczy, na której że miałam nadzieję, prawda? Ponieważ jakby w międzyczasie wydarzyło się, nie wiem, Walking Dead na przykład, jakby, które teraz stanowi taki najbardziej chyba rozpowszechniony kulturowy fenomen zombie. Jakby dużo rzeczy się i komediowo i właśnie też pod względem tego komediowego wykorzystania elementów horroru wydarzyło przez tą dekadę. I też miałam bardzo dużą nadzieję, że do tego nawiążą, a tymczasem oni zasadniczo rzecz biorąc robią drugi raz ten sam film. To znaczy jakby nic się pod względem formuły, humoru, potraktowania tego materiału właściwie nie zmienia i dla mnie to też był jakby duży zawód. To znaczy jeśli już decydujemy się nakręcić kontynuację, która dzieje się to 10 lat i podkreślamy jakby, że to kawał czasu minął, no to mogli właśnie wykorzystać albo konwencję superhero, albo konwencję, no chociażby to, że ludzie, którzy pójdą dzisiaj oglądać Zombieland, prawdopodobnie widzieli już kilka sezonów Walking Dead, więc ja to też mnie bardzo zawiodło. Jakby, jeśli lubiliście jedynkę i chcecie zobaczyć jeszcze raz to samo, moim zdaniem trochę gorzej, to możecie iść na dwójkę. Ale jeśli oczekiwaliście, że jakby właśnie ten Zombieland 2 będzie tym, czym Zombieland był, prawdę powiedziawszy dla filmów takich filmów, które właśnie brały konwencję komediową i przykładały je do rzeczy, które wcześniej były związane głównie z horrorami, no to nie, to niestety tutaj takiego przełomu, takiego błyskotliwego kina nie dostaniecie i to jest właśnie przykre, bo to pierwsze Zombieland to nie była tylko komedyjka, która się podobała, to było coś nowego. To było coś takiego, że potem miałam wrażenie, że bardzo dużo innych filmów próbowało to naśladować, próbowało skorzystać z tych konwencji. Nawet jak teraz oglądałam taki serial na Netflixie Santa Clarita Diet, gdzie bohaterka zostaje zombiakiem i stara się jakoś tam normalnie żyć na amerykańskich przedmieściach, to cały czas myślałam, że prawdopodobnie nie byłoby tego serialu, gdyby nie Zombieland. No i niestety Zombieland 2 raczej niczego nie zainspiruje, bo jest po prostu powtórką z rozrywki.
Miałem cały czas takie wrażenie, jak widziałem zwiastuny, że to jest trochę tak, że wiesz, obsada zebrała się po 10 latach, ale się zmieniło, u nas tu Oscary podostawaliśmy, tu tam, a ja jestem Carnage'em, fajnie, Woody, I że wrócili, żeby o, zrobimy sobie jeszcze raz taki film. I trochę to jest dla takich widzów, którzy pamiętają ten pierwszy Zombieland i na tyle go lubią, że chcą pójść jeszcze raz na takie o, zobaczmy sobie jeszcze raz ten sam film, zróbmy jeszcze raz tą samą zabawę, taki family reunion. Ale nie wyglądało na coś, co może wprowadzić cokolwiek nowego do gatunku czy nowego do kina, więc jakby też nie poszedłem, bo nie byłem tak dużym fanem Zombieland pierwszego, żeby pójść od razu. Pewnie gdzieś tam zobaczę po drodze, ale nie pamiętam pierwszego na tyle dobrze, żeby w ogóle ciągłość jakąś zachować. Chociaż podejrzewam, że po tylu latach to nie trzeba też pamiętać do końca. No, ja grałem w grę, co już wcześniej powiedziałem, i zagrałem w grę, na którą długo czekałem. To jest gra pod tytułem The Outer Worlds, to znaczy, i teraz wstęp. Kojarzysz pewnie taką serię jak Fallout?
Oczywiście, że tak.
Wiesz, ile było części Fallouta?
Wydaje mi się, że były... To, ale liczymy też takie, które mają dziwne numerki?
Nie, te główne z numerkami.
Trzy?
Nie, były dwie części Fallouta, nie ma żadnych innych części Fallouta, Kasiu. Więc były sobie dwie części Fallouta, potem długo, długo nic, a potem marka została kupiona przez Bethesdę i powstał Fallout 3 i Fallout 4 i to nie są dobre gry. To jest jakby wzięcie tej samej marki i robienie coraz gorszych gier i w ogóle jakby nie czucie w kompletnie tego, czym Fallout 1 i 2 był i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś lubi, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo spoko, ale... Trudno jest nie zauważyć, że to są zupełnie inne gry robione przez w zupełnie inny sposób, przez zupełnie inny rodzaj ludzi. Między innymi to, że w Falloutie pierwszym i drugim jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, która była charakterystyczna i dziwna i bardziej nietypowa w całym zalewie gier w RPG fantasy, były śmieszne, dziwne, trochę autoironiczne, trochę łamiące czwartą ścianę dialogi, nie? Tymczasem w czwartym Falloutie, jeżeli jakaś postać coś do ciebie mówi, to ty masz takie odpowiedzi, na przykład masz takie skrócone odpowiedzi, więc na przykład masz odpowiedź w rodzaju, w nawiasie, sarkazm. I to wybierasz. To
jest,
i wtedy twoja postać powie coś sarkastycznego, ale nie do końca wiesz co. Więc to jest jakby poszło w tym kierunku, w kierunku bardziej gry o eksploracji tego świata i tak dalej. Plus, świat Fallouta zawsze był bardzo dziwny, bo to jest w ogóle alternatywna rzeczywistość, w której wojna wybuchła bardzo późno, ale po prostu zimna wojna trwała bardzo długo, już nie pamiętam co się stało, tam chyba nie wynaleziono jakiegoś, nie pamiętam, czegoś, coś tam, ale to nie jest istotne, bo to się nie dzieje w grze, gra się dzieje 300 lat później. Tak czy siak świat wygląda tak, że wiesz, wszystko jest jakby lata 50. trwały przez kolejne 100 lat, nie? Więc masz te, wszystkie lodówki są takie okrąglutkie, wszystkie telewizorki są takie jak z Jetsonów i tak dalej, no tylko post-apo. I ten świat był dziwny, kolorowy, wypchany, kolorowy w cudzysłowie, bo on był jakby szary i smutny i brudny, ale był kolorowy w taki sposób, że był wypchany dziwnymi oryginalnymi postaciami, nietypowymi pomysłami, jakimiś takimi kompletnie szalonymi nawiązanymi do rzeczywistości, wiesz, parodiami rzeczy z naszej współczesności, jak na przykład, nie wiem, Scientolodzy mieli tam swoją wersję Scientologów i ze wszystkimi znanymi nazwiskami aktorów, tylko przekręconymi jakoś tam, więc super subtelny dowcip. Ale Fallout był dziwny. Był dziwny i w zalewie, wiesz, Baldur's Gate i gier fantasy był oryginalny, bo to była gra, która była po pierwsze poruszała takie problemy jak, nie wiem, ćpanie, kanibalizm w takim świecie i tak dalej, ale z drugiej strony jakimś cudem...
Takie typowe problemy, ćpanie tak. I kanibalizm.
Znaczy, no, nie, właśnie nietypowe, jak, no, bo wtedy, wiesz, w grach RPG, no to problemami było to, że, nie wiem, elfom chcą ściąć święte drzewo, czy coś takiego, nie? A tutaj to były jakby kompletnie inny kierunek, jeżeli chodzi o robienie komputerowych RPGów, a jednocześnie to wszystko było oblane takim czarnym humorem i w jakimś cudem to tworzyło taką dziwną, ale zgrabną całość, nie? I twórcy tej gry potem jeszcze stworzyli Fallout New Vegas. To już było wtedy, jak Bethesda miała prawa do tego i to był jakiś tam spin-off, podobno najlepszy z tych, które wyszły po Falloutie 2 gier w ogóle, ale nie grałem w to. No i teraz oni w międzyczasie tworzyli różne gry, ale teraz zrobili coś, co nazywa się Outer Worlds. I to jest gra, na którą długo czekałem, bo to wygląda jakby wziąć Fallouta, ale potem zrobić to w kosmosie jeszcze. I poza tym wszystko, co jest jakby, wiesz, charakterystyczne dla gier tego studia. I teraz tak, to jest gra, która nie robi absolutnie niczego nowego, jeżeli chodzi o gatunek RPG. To znaczy wiele elementów robi lepiej niż inne tytuły, niektóre robi trochę słabiej i tak dalej, ale to jest gra, gdzie absolutnie nie ma żadnych nowych pomysłów. Tam w ogóle system rozwoju postaci jest w zasadzie prawie że wzięty z Fallouta 2 w ogóle, który ma 20 lat, przypominam, nie? Nic tam się nowego nie dzieje, wszystko jest na dobrym poziomie, grafika jest... No trochę przestarzała. Wydaje mi się, że gra jest ładna, dlatego że jest dobrze zaprojektowana. Lokacje są ciekawe, ale silnik jest przestarzały. Ale to jest najlepszy RPG, w jaki grałem od bardzo dawna, dlatego że w końcu obok tak naprawdę Wiedźmina, to jest RPG, w którym ktoś postawił na to, żeby tę grę fajnie pisać. I to jest jakby najważniejsze. Tą grę można przejść, wiesz, w zasadzie nie walcząc, tylko po prostu rozmawiając z różnymi postaciami w odpowiedni sposób i wykorzystując w kreatywny sposób różne swoje możliwości. Świat jest niesamowicie ciekawy, bo w ogóle tam punkt wyjścia jest taki, że że budzimy się na dalekiej, na odległej stacji kosmicznej w jakiejś tam ziemskiej kolonii, w jakimś tam układzie planetarnym. I problem polega na tym, że te kolonie zostały założone przez statki sponsorowane przez korporacje. To znaczy, no wiesz, my mamy SpaceX, oni tam mają, dosłownie jest korporacja produkująca konserwy w kosmosie z grzybów robią. Nieważne, w każdym razie, wiesz, to jest taki kompletnie szalony świat, w którym on tam istnieje od kilkudziesięciu lat, jakby ta kolonia, gdzie wszystko jest postawione według zasad korporacyjnych, dlatego że korporacje to jest polityka, jakby nie ma tam rządu, nie ma czegoś takiego, tam każdy jest pracownikiem, każdego obowiązują jakieś zasady korporacyjne, łącznie z tym, że ten twój statek nie został wybudzony, dlatego że była tam jakaś awaria i korporacja stwierdziła, że lepiej go trzymać zamrożonego razem ze wszystkimi tam setkami ludzi, niż ryzykować tam jakiś spadek poziomu przetrwania kolonistów czy czegoś tam, nie? Więc ty zostajesz jako postać obudzona i potem jakby twoim głównym zadaniem jest uratowanie tych ludzi, ale to jest zadanie, które szybko gdzieś tam się jest w tle, dlatego że przede wszystkim masz eksplorować ten świat, poznawać ten świat i tak dalej, i tak dalej. Po raz kolejny, tak jak w grach Obsidianów było do tej pory, masz bardzo duży wachlarz tego, kim możesz być w tej grze i na to jest postawiony mocno nacisk. To znaczy, możesz być, wiesz, tym takim prawym, to jest w ogóle klimat kosmicznych kowbojów, więc możesz być takim prawym kosmicznym rewolwerowcem, który przychodzi, pomaga wszystkim, a potem, wiesz, odchodzi w stronę zachodzącego słońca. Możesz być złodziejem i bandytą, który wszystkich oszukuje i wykorzystuje. Możesz być psychopatą, który, wiesz, wpada do wioski i potem wszystkich wyżyna, nie? Możesz robić absolutnie wszystko, co chcesz w tej grze, więc jakby podejrzewam, że będę w nią grał w kółko po prostu, jak skończę. W przeciwieństwie, wiesz, do takiego Wiedźmina, gdzie Geralt może być albo bardziej zimnym Geraltem, albo bardziej uczuciowym Geraltem, ale zawsze jest tym Geraltem, jakby nie masz za bardzo możliwości, nie wiem, grania złym Geraltem na przykład, nie? Tutaj możesz zrobić absolutnie wszystko i więc podróżujesz po tym świecie w statku kosmicznym, który nazywa się Unreliable, bo cały czas się psuje i zdobywasz go w ten sposób, że jego kapitan jest prymytnikiem i macie przeprowadzić gdzieś tam na jakąś tam inną planetę, ale twoja kapsuła ratunkowa potem jak ląduje, przygniata go, nie? Więc to jest tego typu gra, gdzie dzieją się dziwne rzeczy, wiesz? Więc to jest, jeżeli ktoś grał w Fallouta i tęskni za tym takim klimatem kompletnie szalonych postaci, kompletnie szalonych sytuacji, nawiązań do współczesności, łamania czwartej ściany, a przy okazji oblania tego wszystkiego z jednej strony trochę czarnym humorem, ale z drugiej strony ta gra w tym całym swoim odrealnieniu i w tym, że to jesteś, wiesz, w kosmosie i w ogóle wszystko jest takie dziwne, to jednocześnie bardzo często nawiązuje do naszej współczesności i pokazuje, w jakim kierunku trochę idziemy w ten sposób, że wiesz, największe przełomy w eksploracji kosmosu zaczynają dokonywać, wiesz, firmy prywatne, nie? A jednocześnie przy tym, co mnie bardzo cieszy, nie przekracza pewnej granicy, bo często w takich grach zaczyna być tak, że, czy w takich w ogóle w mediach, które jakoś, nie wiem, parodiują współczesność naszą, bardzo często jest tak, że dostajesz korporację, ale widzisz, aha, ta korporacja to jest Google, a ta korporacja to jest Apple i masz takie, bardzo subtelne, nie? Tutaj nie, tu jakby nie ma nawiązań do faktycznie istniejących firm, tylko masz, wiesz, jakieś tam abstrakcyjne firmy i to jest na tyle dalekie, że nie jest, że jest delikatną może parodią, ale nie wali cię tym po głowie, więc ja uważam, że jeżeli ktoś lubi RPG i tęskni za tymi takimi staroszkolnymi RPG-ami, gdzie więcej było ciekawych dialogów i nietypowych wyborów i postaci niż, nie wiem, strzelania albo wizualnych kwestii, to Outer Worlds jest absolutnie cudowne. Ja cisnę w każdym możliwym momencie, jak tylko mam trochę wolnego czasu i będę, podejrzewam, jeszcze bardzo długo cisnął.
No właśnie, pokazywałeś mi zresztą fragmenty tych dialogów i chyba pokazywałeś je na Twitterze i ta lista dialogowa, która tam jest absolutnie cudowna.
Polska wersja jest dziwna. Polska wersja zaczyna się od tego, że dostajesz coś, co się nazywa light pistol, czyli lekki pistolet, co zostaje przetłumaczone jako pistolet świetlny. Więc tyle, jeżeli chodzi o polską wersję, ale jakby gra, jeżeli chodzi o pisanie po angielsku, jest fenomenalna, nie? Super, super lekko napisane takie dialogi, pełne humoru i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie pamiętam, kiedy grałem w coś na tyle dobrze napisanego od czasu Wiedźmina, nie? Więc to jest, wiesz, wysoko postawiona poprzeczka.
No to brzmi fantastycznie, a teraz chciałabym jeszcze, zanim nasi widzowie pomyślą sobie, o mój Boże, ile już oni rozmawiają o przeżyciach kulturalnych, to jeszcze wspomnieć o jednym serialu, który widziałam, już o nim nawet pisałam i w ogóle wszystkim mówiłam, że jest fantastyczny, ale uznałam, że jeszcze słuchaczom naszego serialu powiem, że jest fantastyczny.
Słuchaczom naszego serialu, dobrze.
Serialu, słuchaczom naszego serialu, naszego podcastu. Na platformie Amazon Prime można obejrzeć serial Modern Love, Modern Love to serial antologia, jak to się ładnie mówi, czyli każdy odcinek opowiada inną historię. Odcinków jest 8, trwają 20 parę minut, więc nie stracicie dużo czasu. I opowiadają o miłości. A o bardzo różnych obliczach miłości. Od miłości romantyczną, przez rodzicielską, przez taką przyjacielską. Serial ma niesamowitą obsadę i rozpoznacie praktycznie co drugiego aktora i aktorkę, m.in. Andrew Scott się pojawia w jednym odcinku, czyli to już wszyscy wielbiciele i wielbicielki Sherlocka powinni tam ruszyć i obejrzeć sobie, chociaż jakby to z Sherlockiem nie ma nic wspólnego. Natomiast co jest bardzo ciekawego z tym serialem i co jest właściwie dla mnie najciekawsze, to te miłosne historie nie powstały w głowach scenarzystów, ale to jest serial na podstawie, i teraz uwaga, bo to jest skomplikowana droga. Najpierw była seria
tweetów,
artykułów,
nie.
artykułów w New York Timesie, które powstały na podstawie realnych historii ludzi, którzy mieszkali w Nowym Jorku i przeżywali różne, bardzo różne historie uczuciowe. Potem z tych tekstów powstała książka, a teraz na Spotify jest podcast, w którym możecie tych historii wysłuchać. Część z tych historii, które zostały zekranizowane i są w serialu, jest też na Spotify w formie podcastu i te historie czytają tam aktorzy też, więc jeśli spodoba wam się serial to i będziecie chcieli więcej, to bardzo polecam posłuchanie podcastu, bo są to bardzo piękne historie o bardzo wielu obliczach miłości i zwłaszcza ja, moim ukochanym odcinkiem z tego sezonu jest pierwszy, który opowiada o takiej bardzo ciekawej relacji między bohaterką a jej konsjerżem. Konsjerżem w jej bloku, który jest takim człowiekiem, który otacza ją taką bardzo, bardzo ciekawą opieką. Więc bardzo polecam zarówno serial na Amazon Prime, jak i podcast dostępny na Spotify.
A skoro przy podcastach jesteśmy, to ja mam też do polecenia podcast, do którego się zbieram od 2 tygodni polecenia, ale zawsze nie ma czasu, więc dzisiaj polecę krótko i szybko. Słuchaj, ja szukałem od dawna podcastu true crime'owego, który mi się będzie podobał, dlatego że jest świetny Last Podcast on the Left, anglojęzyczny, który kiedyś polecałem nawet chyba u nas, który z jednej strony jest podcastem o zbrodniach, ale z drugiej strony jest znowu pełny czarnego humoru i po prostu zabawny, nie? Jak w Polsce puszczałem jakiekolwiek podcasty true crime'owe, to miałem wrażenie, że ludzie robią, wiesz, temat dla uwagi, Ryszard Cybula i wyszła wieczorem z domu, nie wróciła. Wiesz, ja tego nie jestem w stanie słuchać, przepraszam, jakby to jest dla mnie zbyt za bardzo, znaczy z jednej strony jest takie, wiesz, nadęte i takie sztucznie budujące taką atmosferę, wiesz, grozy, a nie do końca o to mi chodzi, a z drugiej strony mam wrażenie bardzo często, że to jest, że w tych podcastach strasznie się epatuje wiem, że głupio mówić, że o epatowaniu przemocą w momencie, w którym mówimy o podcastach true crime, nie? Ale mam wrażenie, że te historie są ciekawe, ale nie dlatego, że chcę sobie posłuchać o gwałtach i morderstwach, tylko dlatego, że chcę sobie posłuchać o śledztwie, o całej sytuacji, o zagadce, a mam wrażenie, że często w tych podcastach na pierwszy jakby plan wychodzi to, żeby jak najbardziej szokujące były te zbrodnie, a nie żeby sprawy były jak najciekawsze. Więc szukałem czegoś, co będzie na luzie w miarę, bo z drugiej strony, jak są podcasty, które są na luzie, to one często są kompletnie nieprzygotowane. Wiesz, ktoś sobie coś tam gada, gdzieś coś przeczytał, ale nie bardzo wie do końca, o co chodzi. Szukałem czegoś, co będzie z jednej strony merytoryczne, ale z drugiej strony będzie prowadzone na luzie i trafiłem na podcast, który nazywa się No nie gadaj. To jest już nazwa podcastu. To nie jest tak, że ja ci powiedziałem, że masz nie gadać, tylko to nazwa podcastu. No nie gadaj. W każdym razie prowadzi 2 chłopaków i dwie historie są zawsze w każdym odcinku, które oni opowiadają sobie nawzajem. I to jest, mówię, to jest poprowadzone z jednej strony bardzo profesjonalnie, czasem tam research jest naprawdę jakby, my takiego nie zrobiliśmy w ciągu wszystkich naszych odcinków, nigdy. Tam jeden z nich pisał do autora książki, która opisywała jakąś tam sprawę i z nim korespondował po to, żeby się przygotować do podcastu, nie? Tego typu rzeczy. A z drugiej strony to jest bardzo zabawne i w ramach zachęty chciałem przytoczyć jedną sprawę, o której mówili w ostatnim odcinku, bodajże 9, bo jestem zakochany w tej sprawie, i to jest sprawa Stanisława i Marii w Polsce, którzy są totalnie polskimi Bonnie i Clyde, tylko takimi dziwnymi. I powiem tylko kilka takich drobnych rzeczy, które zwróciły moją uwagę, bo całość sobie przesłuchajcie w podcaście, polecam naprawdę mocno. Po pierwsze nazywali się Stanisław i Maria, a ojcem Stanisława był Stanisław i ojcem Marii był Stanisław i byli z Łodzi wszyscy.
O, to już wszystko tłumaczy.
Więc przygody Stanisława z Łodzi stają się zupełnie nowe, wiesz. Nieważne już o to chodzi, ale kogoś zabili, po czym nie wiedząc co zrobić z zwłokami, przez 3 dni chodzili do kina z dziećmi, a zwłoki były w wersalce, bo nie wiedzieli co z tym zrobić, w końcu stwierdzili, że coś trzeba zrobić, więc spakowali te zwłoki, pocięli je i wpakowali do toreb, potem pojechali gdzieś pociągiem i wrzucili gdzieś i wrócili, nie? Gdzieś na drugi koniec Polski. Tylko problem był taki, że w torbie było nazwisko wyszyte Marii, więc dobra robota, ale potem jak ich pojmali, to Stanisław twierdził, że nie może zeznawać przed sądem i wyjaśnił to w ten sposób, że wstrzyknął sobie do żył wodę i mleko. Jak słuchałem podcastu i usłyszałem o gościu, który sobie wstrzyknął wodę i mleko do żył, więc nie może zeznawać przed sądem w swojej sprawie, to już stwierdziłem, że nie. To są polscy bonik. Ja chcę film o tym. Ja chcę film o tym. Hakim Phoenix zagra Stanisława. To i jeszcze ludzie będą współczuć. Słuchaj, gość? Nie, totalnie. Historia totalna. Więc polecam bardzo mocno. No nie gadaj podcast. Nie idźcie teraz jeszcze. Jak skończycie naszego słuchać? Nie, że teraz pauza i lecicie tam, ale polecam. Naprawdę chłopaki są super. Dopiero co zaczęli, ale idzie im praktycznie od pierwszego odcinka są super merytorycznie i super jakościowo i tak dalej, i tak dalej. Jeden problem jest taki, że pierwsze 10 minut każdego odcinka to jest rozmowa o piłce nożnej.
O Jezus Maria.
Ale w opisie jest informacja, że kiedy się kończy. Więc dobrze, dziękuję chociaż za to. No, więc to polecam, jeżeli chodzi o podcast. A jeżeli chodzi o nasz podcast, to za chwilę do was wrócimy z naszym tematem głównym. Więc zaraz wrócimy. To ty opowiadaj teraz, bo słuchaj, ja ci pozwalam.
O mój Boże, dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować Akademii, Pawłowi, całemu gatunkowi męskiemu. Ale serio to, postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, że wrócił temat w Polsce feminatywów, a za tematem feminatywów skrywa się jeszcze jeden temat, o którym się już właściwie zupełnie nie mówi, bo polscy politycy i polscy internauci i dziennikarze bardzo często nie umieją przejść przez feminatywy. A za feminatywami następnym krokiem, jaki właściwie powinniśmy zrobić, to ustalić, jak się zwracać do osób niebinarnych. Mówimy w takim języku, tak już jest i musimy z tym żyć, w którym odmieniamy ze względu na płeć. Czyli innymi słowy, jeśli ja jestem absolwentką historii, to jestem historyczką. Gdyby Paweł skończył historię, co byłoby mało możliwe, byłby historykiem. Niestety przyjęło się tak i jest to...
Kasiu, historia się nie kończy. Historia po prostu trwa. To nie jest tak.
Przyjęło się tak, że korzystamy głównie z męskich określeń na nazwy zawodów. Żeńskie wiele osób uważa za mniej znaczące, dziwne, trudne do wymówienia, no i takie zabierające godność wykonywanemu zawodowi. To się wzięło nie stąd, że język polski źle traktuje końcówki żeńskie, co bardzo śmiesznie brzmi, ale dlatego, że nasz język ewoluował, zmieniał się niekoniecznie zupełnie niezależnie od atmosfery politycznej i społecznej w kraju. Otóż musicie wiedzieć, że kiedy kobiety zaczęły wykonywać różne zawody, które wcześniej nie wykonywały, a zaczęło się to dziać mniej więcej w latach 20., no to ludzie, którzy korzystali z języka polskiego, stanęli przed koniecznością wymyślenia, co z tym zrobić i dosyć powszechne w użyciu stały się żeńskie końcówki nazw zawodów. Jednym z takich zawodów, który zaczął się dla kobiet właściwie dopiero na początku XX wieku, a który trzeba było wymyślić na to słowo, jest słowo lekarka. Przez bardzo wiele, wiele lat nie było potrzebne słowo lekarka, bo kobiet lekarzy nie było. Tymczasem, kiedy się pojawiły, zaczęliśmy na nie mówić lekarki. Nikogo to dzisiaj nie dziwi, nikt nie mówi, że idę do pani lekarz, tylko mówimy, idę do mojej lekarki. I podobnie, nie wiem, idę do mojej okulistki, idę do mojej ginekolożki, ale już kiedy chciałbym powiedzieć, idę do mojej chirurżki, no to tutaj ktoś powie, że to jest w ogóle niewymawialne i że musisz powiedzieć, idę do mojego chirurga, a potem ewentualnie dodać, idę do mojej pani chirurg. Wydawać by się mogło, że język polski był na wspaniałej drodze do tego, żebyśmy wszyscy mogli korzystać z nas z zawodów tak jak pani Bozia przekazała, właściwie pani gramatyka przekazała, czyli zgodnie z naszą płcią. Kiedy przyszedł PRL, no i rzeczywiście w PRL nastąpiło takie...
Kasiu, czy ty będziesz robić teraz wykład historyczny i zaczynasz, bo już jesteś w PRL dopiero, słuchaj.
Ale to będzie... przyszedł PRL...
Ja zauważyłem, że ja muszę ci częściej przerywać w podcaście, dlatego że ty masz taką tendencję, że jak się przygotujesz do jakiegoś tematu, to po prostu zaczynasz robić prezentację z Kopernikonu. Siedzisz i możesz, jakbym nie przerwał, to 45 minut, wiesz, skopa, nie?
Chwileczkę, ale przyszedł PRL i ze względu na różne zmiany kulturowe, językowe i polityczne zaczęły się upowszechniać nazwy męskie. Czyli innymi słowy, oczywiście byli robotnicy i robotnice, no ale nawet wtedy naśmiewano się z tego, że taki język państwowy, urzędowy tak często korzystał z form męskich czy takich ogólnych, że nie było, można było sprawdzić właściwie o kogo chodzi, tak? Był taki bardzo, bardzo śmieszny felieton Grodzieński, gdzie właśnie ona wyśmiewała to, że te feminatywy zanikły. No i tutaj przyspieszamy bardzo historię, żeby Paweł się nie nudził.
Słuchajcie, jest super śmieszny felieton z PRL-u do przeczytania. Słuchajcie, musicie to zrobić. Na pewno jest zaprzeczony.
Jest naprawdę super śmieszny. Przeczytajcie ten tekst Grodzieński, to będzie
płakać. Kasiu, ty nie masz poczucia humoru. Ty nie możesz mówić ludziom takich rzeczy.
No ale w każdym razie zróbmy wielki skok do przodu. Jesteśmy w latach 2000, kiedy to o feminatywach mówi się coraz częściej i coraz częściej, ponieważ musicie wiedzieć, że kobiety po prostu chcą być nazywane tak, jak mogą być nazywane. I olbrzymi jest rok 2019, do polskiego parlamentu dostaje się grupa posłów i posłanek z lewicy, przechodzą przez taki podstawowy kurs dla nowych członków parlamentu. No i na zdjęciu jest kilka kobiet i dwóch mężczyzn i jest podpisane, że nasze posłanki przeszły egzamin czy tam szkolenie w nowym parlamencie. No i to wywołało po prostu dzikie zamieszanie, ponieważ jak to jest możliwe, że trzeba było napisać posłowie, no bo posłowie jest neutralne, a posłanki dotyczy kobiet, a tam na zdjęciu są mężczyźni. Fakt, że słowo posłowie dotyczy mężczyzn, a na zdjęciu byłyby kobiety, wiele osób w ogóle uważa za sprawę drugorzędną. No i tutaj wchodzimy my cali na biało i mówimy wam, dlaczego korzystanie z żeńskich końcówek, z feminatywów, nawet jeśli się wydaje nam w przypadku niektórych słów, takich jak chiruszka czy architektka, stosunkowo skomplikowane, wcale nie jest niczym strasznym, nieprawidłowym i nie jest koszmarnym wymysłem nowomowy. Paweł?
Wróciliśmy do Zasnąłem, przepraszam. Wróciliśmy do współczesności. Dziękuję, Kasiu, za rys historyczny. Mogłaś zacząć od tej ostatniej informacji, bo tak to tam PRL, to nikogo nie obchodzisz. Słuchaj, sprawa jest taka. Ja uważam, że to jest tak. Moja opinia w ogóle na ten temat jest prosta. Język ewoluuje. Wszyscy to wiemy, tak? To jest już frazes w zasadzie, nie? Język się zmienia. I teraz pomyślmy sobie przez chwilę nad tym, czym tak naprawdę jest ewolucja. Bo to jest dokładnie ta sama ewolucja, co w przyrodzie, zwierzątka. Ewolucja wygląda w ten sposób, że pojawiają się jakieś nowe cechy, czy też w języku nowe słowa. Niektóre z nich okazują się nieprzydatne, albo nie wiem, nie zostają przyjęte i sobie wymierają. Inne z nich są przyjęte i tak dalej, i tak dalej. Te, które są gdzieś tam stare i przestają być używane, wygasają powoli, tak? I tak naprawdę, jeżeli masz, nie wiem, Radę Języka Polskiego albo coś takiego, to nie są ludzie, którzy ustalają, jak ma wyglądać język polski. To są ludzie, którzy tego obserwują i opisują tak naprawdę, ale jak sobie zobaczysz wszelkie, nie wiem, komentarze do, nawet odpowiedzi na pytania na SJP, no to bardzo często jest podkreślane to, że okej, tu się coś zmieniło, albo tutaj jest coraz częściej używane tak, nie? Jasne, istnieją pewne zasady, ale te zasady to są raczej, wiesz, to nie jest coś, co się nigdy nie zmienia. Język ewoluuje i tak to działa. Ale z drugiej strony, to też nie jest tak, że wiesz, ktoś kiedyś usiądzie, ustali, wiesz, o, tak mamy używać tego języka i od dzisiaj tak mówimy. Ogłosi, wyjdzie, wiesz, profesor Miodek na ambonę i powie, słuchajcie, od dzisiaj feminatywy są. Czy coś tam jest. Nie. Język jakby zmienia się w ten sposób, że po prostu ludzie zaczynają go używać i nie wiem, mają może różne wersje, różne rodzaje, na przykład jest ten problem z mówieniem o osobach niebinarnych, że na razie jest kilka opcji, a może jeszcze jakaś inna, może ktoś, tak czy siak, to nie jest tak, że ktoś z nas sobie podejmie decyzję, albo przeczytamy jak powinno się gdzieś, bo ktoś napisze mądry, tylko po prostu ten język będzie się stopniowo zmieniał i na przestrzeni, nie wiem, najbliższych tam iluś tam lat, to się pojawi, to się stanie po prostu naturalne. I w całym tym procesie, który jest tak z jednej strony jakby trwa, ale z drugiej strony nikt nie jest za niego tak naprawdę osobowo odpowiedzialny, jest jedna rzecz, która nie ma sensu żadnego. Z tego wszystkiego jest tylko jedna rzecz, która absolutnie nie ma sensu. I to jest próba oczekiwania, że ta ewolucja się zatrzyma. Nie da się, nie da się zatrzymać, nie ma, tak jak w gatunku, jak w przyrodzie. Nie możesz powiedzieć, słuchajcie, ja to bym jako człowiek już nie ewoluował, co wy na to? Mnie się podobam takim, jakim jestem. Nie, ewolucja się nie zatrzymuje. No jak się ewolucja języka zatrzyma, to tak jak gatunek, jak ewolucja gatunku się zatrzyma. No potem masz łacinę sobie, możesz sobie ją pooglądać na obrazkach. Tak samo jak tam jakiegoś zwierzę, jakiegoś szablozębnego czy innego mamuta. No ich ewolucja też się już zatrzymała, no tak to jest. Więc jak ktoś chce, żeby już język był taki, jaki jest teraz i już się nie zmieniał i żeby, bo teraz jest dobrze, no to znaczy, że chce, żeby jego język stawał się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości i niewspółczesny, a co za tym idzie, wymarł. No bo to, że się pojawia potrzeba feminatywów, czy pojawia się potrzeba feminatyw, ja nie wiem, ja byłem pewien, że to są feminatywy w ogóle, rodzaj żeński.
Feminatywów, tak.
A to są feminatywy, że to jest feminatyw jeden, a nie feminatywa. Ja byłem pewien, że to jest jedna feminatywa. A może to jest feminatywa, feminatywa jest feminatywem feminatywu. O to chodzi. W każdym razie wynika, to, że się pojawiła taka potrzeba i że o tym się mówi, wynika z tego, że społeczeństwo się zmienia i pojawiają się potrzeby na określanie nowych rzeczy. Tak jak kiedyś się pojawiły komputery i pojawił się cała nowa gałąź języka wymagająca opisywania tych wszystkich rzeczy w wirtualnej przestrzeni i nie można było wtedy powiedzieć, hej, nie robimy, nie będziemy ten, no bo to musi mieć jakąś nazwę, zmieniają się rzeczy w społeczeństwie, pojawiają się nowe wynalazki, nowe ruchy społeczne, społeczeństwo się zmienia i język się musi dostosowywać, bo jak nie, to zostaniemy z łaciną, która jest dostosowana do języka, do użytku 2000 lat temu, więc dzisiaj się nie da już, no.
Trochę mniej niż 2000 lat temu, bo istnieje łacina średniowieczna.
No, to kościoły, nikt tego nie znał. To tyle. To jest moja opinia. Dziękuję. Żegnam. Trzeba poczekać po prostu, aż się... Ja jeszcze mam jeden tylko przykład, taki króciutki. Pamiętam, jak dosłownie parę lat temu przez internet przetoczyła się beka, dlatego że na nowej stronie internetowej na Apple polskiej wersji w tekstach było użyte nowe słowo. Słuchaj, jakie śmieszne. Apki. I w Polsce wtedy nie było apek. I nagle się pojawiły apki. Wszyscy mówią, no apka jakaś tam, znaczy tam na tych tekście. I ludzie, beka, jak apka? Przecież to bez sensu, nie? To po angielsku jest app, faktycznie, ale po polsku apka? No przecież głupie. No i teraz jest 2019 rok.
Tak, to ja mam jeszcze jedną jakby taką uwagę. Pierwszą to dotyczącą w ogóle natury tej dyskusji, ponieważ w tej dyskusji tak naprawdę osoby, które próbują powstrzymać ewolucję języka, to są też bardzo często osoby, które mówią, to nie jest ważne, ja w ogóle nie rozumiem, czemu wam na tym zależy, mi na tym nie zależy. I to są dwie grupy osób. Jedna to są faceci, którym nie zależy na tym, żeby nazywano kobiety innymi słowami, ponieważ to ich nie dotyczy, w związku z tym jakby oni, nie wiem dlaczego uważam, że coś stracą, kiedy, nie wiem, będziemy mówili historyki, historyczka, nie wiem, socjologi, socjolożka, nie wiem co stracą, ale mają jakieś takie poczucie, że coś stracą. A druga grupa to są dziewczyny, które mówią, no ale mi tam słowo polityczka, historyczka, ministra nie leży, bo to takie dziwnie brzmiące słowa. I słuchajcie, ja tutaj nikogo nie oceniam, uważam, że każdy może zadecydować, ja jakby nie jestem tutaj w żaden sposób, nikogo nie będę do niczego przymuszać, ale no, słowa brzmią dla nas często dziwnie, bo są nowe. Wydaje mi się, no świetny jest właśnie przykład całego tego oprogramowania, czy rzeczy, którymi nazywamy rzeczy związane z komputerami, z internetem. No, kiedyś te wszystkie słowa brzmiały dla nas dziwnie. Ja pamiętam, jak wchodziły smartfony i w ogóle nie było to takie słowo powszechne i jak to się wymawia i dlaczego smartfony i tłumaczenie ludziom, co to są smartfony. Sami przeżyliśmy coś takiego ze słowem podcast, które no w ciągu ostatnich kilku lat od słowa, które trzeba było ludziom wytłumaczyć, co to jest podcast, co to słowo znaczy, stało się słowem, które ludzie znają, kojarzą, rozpoznają. I tak samo jest też z feminatywami. Jeszcze kilka lat temu poproszenie o to, że przedstawiono mnie jako historyczkę, było dziwne. Dzisiaj ludzie robią to zupełnie automatycznie. To, że coś się wydaje dziwne, wydaje się nowe, nie znaczy, że takie będzie na zawsze. No to też jest jakby to, że obserwujemy jakieś zmiany na żywo i na żywo czujemy się z nimi dziwnie, to nie znaczy, że zawsze będziemy się z nimi dziwnie czuć.
Znaczy, przede wszystkim, jeżeli mogę się tak wtrącić, to każda nowa rzecz w języku się brzmi dziwnie, bo gdyby nie brzmiała dziwnie, tylko naturalnie i pasująco do niego, no to nie byłaby nową rzeczą, a skoro nie byłaby nową rzeczą, to nie byłoby problemu, nie? Gdyby feminatywy, no feminatywy to trochę inna rzecz, ale gdyby na przykład, nie wiem, te wszystkie słowa, które określają osoby niebinarne, nie brzmiały dziwnie, tylko byłyby zupełnie naturalne w naszym języku, no to fajnie, to znaczy, że nasz język jest do tego dostosowany, nie trzeba nic zmieniać, nie? Ale jeżeli trzeba coś zmienić, to te nowe rzeczy zawsze są nowe, po prostu, nie pasują do pozostałych i musimy się do nich przyzwyczaić, nie pasują w cudzysłowie, nie? Bo to instynktownie są, nie czujemy się w nich naturalnie, ale tak się dzieje z każdą nową rzeczą, nie? Tak samo, jak nie pasują nam rzeczy, które też są archaizmami po prostu, tak? Bo też już jakby wypadły z obiegu i też się wydają dziwne, bo nikt dzisiaj nie mówi nieironicznie, nie używa anarchizmów, tak? Więc no tak działa język. Witam, witajcie. A chciałem w ogóle powiedzieć zaraz o konkretnym przykładzie jeszcze, bo chciałem, ja muszę się pochylić nad Konradem Piaseckim.
Dobrze.
Więc tam kontynuuj, a ja chcę, naprawdę, bo...
Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, zanim pochylimy się nad Konradem Piaseckim i chyba nie zostawimy na nim suchej nitki, to chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że w przypadku zwracania się do osób niebinarnych bardzo jest taka duża bariera, że jak właściwie mówić. Paweł wspomniał, że tych sposobów jest bardzo dużo. Nie ustalił się jeszcze taki uzus, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak się zwracać, jak mówić, jakich końcówek korzystać. I w takim przypadku najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, i żeby się nie bać i zapytać. Jakby w tym momencie osoby niebinarne zdają sobie sprawę, że ludzie nie są jeszcze przyzwyczajeni, że jeszcze nie mają jakiegoś nawyku, ale same mają jakieś preferencje. I jeśli ktoś wam mówi preferencje, jak chce, żeby się do niego zwracać, niezależnie od tego, czy chodzi o osobę niebinarną, czy chodzi o feminatywy, no to jest trochę tak jak Megu napisała u siebie na Twitterze. No jeśli przychodzisz do kogoś i mówisz, cześć, nazywam się Magda, to nie mówisz do tej osoby do końca wieczoru Jerzy, bo wolisz imię Jerzy. Tylko mówisz tak, jak ta osoba chce, żeby się do niej zwracać i tak samo jest.
Może byłoby śmiesznie. Próbowałaś kiedyś, może byłoby śmiesznie. Jerzy, no, do kogoś mówić troszkę.
Słuchaj, jak przyjedziesz do Warszawy kiedyś, to będę się do końca dnia zwracała do ciebie Zuzia.
Ja do ciebie Jerzy.
Dobrze. Więc jakby to jest jedna z tych rzeczy. Jeśli ktoś mówi, że wolałby jakąś formę, że to jest dla niego ważne, no to dobre wychowanie nakazuje to uszanować. Troszeczkę może to będzie na początku dziwne, ale potem się zorientujecie, że jak się człowiek przyzwyczai, to się przyzwyczai i potem to już nic nie jest dziwne. A teraz będziemy się znęcać nad Konradem.
Czekaj, bo ja jeszcze myślałem o tym, o czym powiedziałaś, wiesz? Tak? I o ile w przypadku, kiedy mówisz o jakiejś konkretnej osobie i masz możliwość zapytania jej, hej, jakiej formy użyć, jaką jakby preferujesz, spoko, ale zdarza się, że nie masz takiej możliwości, bo nie wiem, mówisz o aktorce, osobie wykonującej zawód aktora. Widzisz, ten. Ostatnio stwierdziłem, że Asia Kate Dillon, ona się nazywa, to jest Asia chyba, jak ten, a nie Asia, ale...
Nie tak Asia?
Się
ten,
ja myślałem, że wydaje mi się, Asia. Że to jest Asia, po prostu się czyta. W każdym razie, no nie wiem, ma imiona żeńskie, więc, ale używa they po angielsku, czyli nie ma, bo na przykład, wiesz, masz też Jonathana z Queer Eye, który chyba mówił, że on nie czuje się, że czuje się niebinarny, ale że używa męskich końcówek, więc tutaj to masz, okej, można sprawdzić w internecie w tym wypadku, nie? Ale już nie zapytasz tej osoby po polsku, hej, a jak po polsku? Masz jakieś preferencje? Nie, no nie zapytasz, nie? A stwierdziłem, że idealnie pasuje do roli osoby piracącej w reboocie Piratów z Karaibów. Uważam, że jest po prostu perfekcyjnie. A drugą, do drugiej roli, niech złego kapitana gra Jonathan z Queer Eye. On z tym wąsem byłby po prostu cudownym kapitanem piratów. No i miałem duży problem z napisaniem tego tweeta. W końcu stwierdziłem, że napiszę go po prostu po angielsku. Napisałem non-binary pirate po prostu i tyle. Ale potem zacząłem o tym myśleć i tak dotarło do mnie, okej. Okay. A co by było, gdybyśmy zrobili inaczej? Bo na razie jest tak, że wszyscy siedzą. Wszyscy, którzy chcą tych zaimków czy końcówek korzystać, siedzą i czekają i sprawdzają co jakiś czas, czy ktoś już coś ustalił. Ja też tak robię. Czasem pytam, wiesz, Patryka, nie? Tylko kolegę językoznawcę, którego pytam, Patryk, wiadomo już co? Coś ustalone już? A tak sobie dotarło do mnie, że kurde, co ja robię? Kto mi to ustali? Patryk mi to ustali? Kto? Nie, ja zacząłem się zastanawiać, co by było, gdybyśmy po prostu stwierdzili, że jak chcemy używać jakichś, to sprawdźmy, które nam najbardziej pasują. Albo wymyślmy sobie jakieś i po prostu używajmy. No bo jakie są opcje? Opcja jest taka, że albo zignorujesz problem w ogóle i wiesz, że on istnieje, ale nie wiem, będziesz to omijać, bo nie wiesz, jakie jest rozwiązanie, albo przynajmniej próbujesz. A z opcji przynajmniej próbujesz i gdyby wszyscy, którzy uważają, że powinno się, zaczęli próbować używać jakichś form, nawet takich, które będą błędne tak naprawdę, to prędzej czy później któryś z nich zaczną się krystalizować, zaczną się robić bardziej popularne, bo na tym ta ewolucja polega. Ja na przykład uważam, że super pomysł, jeżeli chodzi o końcówki osób niebinarnych, miał Zbigniew Ziobro, mówiąc Donaldu Tusku. Uważam, że dawno, dawno temu. Uważam, że dodawanie U do wszystkiego jest super opcją. Na przykład niebinarnu złowieszczu piratu.
No to pięknie brzmi. Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że dodawanie U jest cudowne.
No brzmi super. Znaczy wydaje mi się, jest super. Proste, że zawsze jest U na końcu, więc to nie jest trudne. Łatwo się to lepiej jakby w głowie. Nie trzeba się zastanawiać długo. Więc ja mam opcję na Zbigniewa Ziobro. To jest moja opcja. Od teraz tak będę mówił.
Myślę, wyobrażam sobie, że Zbigniew Ziobro dostaje właśnie, o ile nas słucha. Albo jak ktoś mu doniesie zawału, kiedy ktoś powiedział w jednym zdaniu, doskonały sposób na mówienie o osobach niebinarnych jest Zbigniew Ziobro, bo on nie jest osoba.
Ja uważam, że jeżeli to się rozpowszechni, to ja uważam, że on powinien jakąś nagrodę dostać. Od miłości nie wyklucza, albo nie, coś takiego. Jakiś człowiek roku, nie? Coś takiego. Zbigniew Ziobro za pracę nad rozpowszechnieniem w polskim języku końcówek dla osób niebinarnych. Więc no, to jest moja opcja na przykład. Ona prawdopodobnie nie jest prawidłowa, tak, wiesz, jakby językoznawczo, ale uważam, że to jest tak, że gdyby była jakaś prawidłowa w polskim języku, no to byśmy jej używali, a ponieważ jej nie używamy, to zakładam, że dopiero musi się jakaś wykrystalizować, więc, a wykrystalizuje się tylko na drodze językowej ewolucji, a nie dlatego, że ktoś to ustali, nie? Więc ja sobie na przykład wymyśliłem taką, może mnie przekonacie do innej, lepszej, nie wiem. Nawet nie wiem, czy tak naprawdę jej będę używał, po prostu tak sobie rzuciłem, nie? Bo śmieszny żart.
Ja widzę tylko jeden problem, że my to U na końcu mamy w wołaczu, więc na przykład gdybyś chciał powiedzieć idę do mojego lekarzu, no ale to można z...
Ja uważam, że wołacz powinien w ogóle wylecieć, że powinno się mówić Paweł, a nie Pawle. I tak ludzie to robią.
Uważam, że wołacz powinien, ale wołacz podobno umiera.
Tak, więc właśnie dlatego mówię. Ja uważam, że wołacz niech zdycha. W sensie coraz częściej jest, mówi się o tym, że korzysta się z mianownika zamiast wołacza No uważam, że, znaczy to mówię, to nie jest niczyja decyzja, ale mogę z tym żyć. Ja się nie walczę o tego wołacza, nie staram się, spoko. O ten wołacz. Wydaje mi się bardziej naturalne nawet mówienie w mianowniku zamiast wołacza. No, więc wołacz tam walić, A to U sobie weźmiemy wtedy i będzie wszystko zgrabnie, wszystko złożone. A fajnie, ja ułożyłem. Więc słuchajcie, język już ogarnęliśmy. Już wiemy, już wszystko. Naprawiliśmy język. Jeden podcast, słuchaj. Mówiliśmy grę, serial, film, podcast.
I naprawiliśmy język polski,
nie? Więc teraz Konrad Piasecki. Słuchaj, ja to uważam, że już nie ma nic do naprawiania tutaj na tym etapie. Słuchaj, Konrad Piasecki, dziennikarz. TVN24. Stary chłop. W sensie nie, że stary, ale no jakby... No, nie miał 16 lat, nie? I napisał 4 tweety dotyczące tematu feminatywów. Więc i napisał te tweety tak, że jakby się mu powiedziało po prostu hasło, hej, słuchaj, a osoby niebinarne, to przecież by nazywał tam wszedł, bo on chyba jeszcze nie dotarł do tego etapu. Będę leciał po kolei. Tweet pierwszy. Jak tak dalej pójdzie, to w walce feminatywów z męskoosobowymi dojdzie do kontrowersyjnych wystąpień panów wiewiórków, foków, żyrafów, zebrów i lamów. Nazywanie ich rodzajem żeńskim zaczyna być mocno niepoprawne. Odnoszę wrażenie teraz, że Konrad Piasecki w tym swoim twecie porównał oczekiwania, znaczy to w jaki sposób językowo się zwraca do kobiet z oczekiwaniami, hipotetycznymi oczekiwaniami zwierząt. Co tu zaszło? O co chodzi?
To znaczy, ty mnie pytasz, co zaszło? No tak, facet zaszedł.
Co się dzieje? W sensie, Konrad, hopie, słuchaj, mam nadzieję, że słuchasz naszego podcastu. Będę się zwracał Konrad, dobra? Na tym etapie już nie mogę inaczej. Konrad, chłopie, jak kobieta mówi, że hej, chciałabym językowo być na tych samych prawach, co ty, mężczyzna, to ty nie mów, a co, kobiety, a co później, zwierzęta? To nie pomaga. To nie brzmi dobrze, wiesz, jak powiesz kobieta, a potem może dalej zwierzęta, nie? Ale po chwili dodał, uważaj. Wielbię kobiety, cenię kobiety, świetnie mi się z nimi pracuje, kibicuję im w życiu publicznym. Dziękuję, Konrad. Brawo, w sensie ja nie jestem kobietą, ale dziękuję za to.
Ja mogę podziękować Konradowi.
Konradowi, bo to super jest.
Ja, panie Konradzie, bo ja będę mówiła do pana, panie Konradzie, to ja bardzo, bardzo panu dziękuję, bo jakby ja rozumiem, że pan mi bardzo kibicuje i pan mnie bardzo ceni, ale ta granica tego kibicowania i cenienia się kończy, jak ja bym na przykład przyszła do pana, panie Konradzie, i powiedziała, że chciałabym, żeby pan mnie nazwał socjolożką. Że to jest ta granica, to jest taka twarda granica, kiedy pan mnie już nie ceni, tylko już jestem tak na poziomie żyrafy.
Ale to w ogóle wiesz, zaczęcie tweeta, bo to jest w ogóle pół tego tweeta, którego teraz czytam, ale w ogóle zaczęcie od tweeta, od takiego ułożenia sobie protekcjonalnego dywanu pod tytułem ja to wielbię kobiety, ja bardzo cenię, nie? To jest takie, o widzicie, ja widzę, tak.
Potem zawsze jest ale, zawsze jest
tak,
ale.
Tak. Ale uważam, że obsesyjna walka z polszczyzną, mającą męskie, żeńskie formy osobowe jest jałowa. Serio, nie rozumiem, dlaczego nazwanie kogoś panią minister, a nie ministrą jest opresją. Więc tak, ja nie mam wątpliwości, że pan Konrad nie rozumie, bo napisał o tym i ja mu wierzę, że nie rozumie. Ale ja zastanawiam się, jak to jest, że mamy dziennikarza, dorosłego faceta, kolesia, który na co dzień pracuje z językiem i on mówi, on rozwój języka uważa za obsesyjną walkę z polszczyzną. W sensie, z którą polszczyzną? Która polszczyzna to jest ta, gdzie już się nie powinno z nią walczyć? Może ta sprzed 100 lat, może ta sprzed 10, może ta sprzed 500? Jakby na jakim etapie ma polszczyzna się zatrzymuje i już jest tą prawdziwą polszczyzną i nie należy w niej wprowadzać żadnych zmian? Chłopie, czy ty wiesz, jak język działa? Bo wypadałoby, jak jesteś dziennikarzem, tak wydaje mi się, nie wiem, bo może nie powinien znać, może powinien tak, nie znać, nie wiem, ale nie wiedzieć, jak to działa, ale wydaje mi się, że o ile wiesz, ludzie na Twitterze mogą uważać, że język to jest, wiesz, stała jakaś, albo że, nie wiem, Rada Języka Polskiego ustala jakieś nowe zmiany, update, wiesz, wychodzi ci aktualizacja języka, no teraz wprowadzamy takie i takie słowa, no to, kurczę, koleś, który pracuje jako dziennikarz, no to powinien wiedzieć, że na przestrzeni lat jego pracy zmienił się sposób, w jaki on mówi w programie informacyjnym, czy cokolwiek on tam robi, a tymczasem nie, nagle jest w szoku, bo w ogóle jak to można coś zmieniać w języku, albo rozpowszechniać jakieś inne formy, nie?
Mnie bardzo też bawi to takie zdziwienie, że ktoś może uznać za poniżające, dyskryminujące, czy nierówne traktowanie coś, co go nie dotyczy. To znaczy, to jest moje ulubione, prawda? To są ci wszyscy, na przykład biali ludzie, którzy nie rozumieją, że komuś może przeszkadzać, że istnieje rasizm. Ci wszyscy heteroseksualiści, którzy nie rozumieją, gdzie się dyskryminuje w Polsce homoseksualistów, czy osoby z innymi orientacjami. I to jest to samo, jak mi facet przychodzi i mówi, no ja kompletnie nie rozumiem, o co chodzi, no przecież słowo dziennikarz jest takie bardzo fajne, wszystkich nazywajmy dziennikarzami. Ja mam takie, no ale sorry, ale ja nie jestem dziennikarzem, jestem dziennikarką. I gdybym ja teraz w tym momencie uparcie zaczęła nazywać ciebie dziennikarką, to byś się poczuł urażony, czy poczułbyś, że to jest niepoprawne. W związku z tym, dlaczego ty masz mieć prawo czuć się nie wiem, dobrze i swobodnie i mieć słowo, które jest przypisane zgodnie z zasadami języka polskiego do twojej płci, a ja mam, rozumiesz, czuć, że słowo, które dotyczy mnie, jest gorsze, jest słabsze i nie mogę się skarżyć. No przecież jakby dla mnie ten argument, że nie rozumiesz, jak można to tak traktować, świadczy wyłącznie o tym, że jesteś zamknięty w swoim małym światku i nie umiesz spojrzeć na to, że nie wszyscy mają taką samą perspektywę jak ty.
Słuchaj, pan Konrad wie lepiej od ciebie, bo napisał też kolejnego tweeta pod tytułem, cytuję: proszę uważać, zostałem pouczony, że sformułowanie o wielbieniu dla przedstawicieli ek jakiejś płci jest wysoce niepoprawne. Więc tutaj pan Konrad najwyraźniej jakieś osoby płci żeńskiej poinformowały go, że zaczynanie tweeta od takiego protekcjonalnego, och, ja to wielbię kobiety. Nie masz wielbić kobiet, masz pozwolić im, no to nie jest twoja kwestia. Zaakceptuj to, że one istnieją i mają takie same prawa jak ty, albo powinny mieć takie same prawa jak ty. Nie masz ich wielbić, bo nie chodzi, żeby wielbić, bo to nie relacje między mężczyznami a kobietami polegać na tym, że ma być równo, a nie ma polegać na tym, że ty jesteś fajniejszy, ale klepiesz po głowie i wielbisz, o, te kobiety fajne, niech sobie żyją, nie? Bo nie, to nie o to Konrad, co jest z tobą? Ale w tym twecie Konrad sugeruje, że osoba, która mu powiedziała, że coś takiego jej przeszkadza i nie powinna mieć miejsca, no to, ale głupota, przecież ja wiem lepiej, czy ta osoba może się czuć urażona, czy nie. Czy ona się może poczuć potraktowana protekcjonalnie. Ja wiem, że ja mogę traktować protekcjonalnie ludzi. A co ona tu będzie mi mówić, że nie mogę? No głupie, nie? Ja w ogóle uważam, że ten tweet o... Jeszcze jeden jest tweet, ale uważam, że ten tweet o fokach, żyrafach i tak dalej, wziął się z tego, że pan Konrad szukał sobie jakichś takich typowo żeńskich nazw zawodów, które nie mają męskich odpowiedników. I jakby chciał w drugą stronę, tak? Chciał pokazać, że to w drugą stronę, ale patrzcie, jak to będzie głupio brzmieć, haha, ale nie znalazł, więc stwierdził, że pójdzie w zwierzęta, nie? Ale ja znam jeden przykład. Pan Kanapka. Pan Kanapka to jest jak pani doktor, nie?
No, pan Kanapka to jest jak pani
doktor. Więc powinien być... ale czy to jest pytanie, czy jak pan Kanapka jest kobietą, to jest panią Kanapką, czy Kanapką po prostu?
Nie, jest panią Kanapką. Jakby,
no właśnie.
Wydaje mi się, że to jest...
Więc to powinien być pan Kanapek.
Kanapka jest trochę stałą.
Pan Kanapek powinien
pan być. Kanapko? Pan Kanapko?
Pan Kanapek, no. On, Kanapek.
Pan Kanapek.
No więc od dziś, słuchajcie, jak ktoś przywozi wam bułki do firmy, to pan Kanapek, nie pan Kanapka. Bo może, albo zapytajcie, czy może jest niebinarny i to jest wtedy osoba Kanapka.
Albo Kanapko.
Osoba Kanapku. Osobu Kanapku, o.
Osobu Kanapku, o. To jest w ogóle najlepsze określenie na świecie i po co nam jakieś tam płciowe
różnice? No, mówmy, no właśnie, w ogóle zastąpmy wszystko tym osobu, tą U, bo to jest super, wtedy po prostu łatwo, nie ma problemu. No, więc jeszcze pan na końcu napisał kolejny tweet. Słuchaj, bo to jest, przeprosił, w jego głowie przynajmniej, tak mu się wydawało, podejrzewam, albo nie. Konrad Piasecki napisał tak: posłankom, ministerkom, gościniom, magisterkom, inżynierkom, twitterowiczkom i tobie, dziewczynko. Jezus, teraz to zobaczyłem, myślałem, że to jest dziewczyno, teraz to przeczytałem. Tobie, dziewczynko, składam solenne zobowiązanie, nigdy więcej tweeta o żeńskich końcówkach. Dopiero teraz widzę, co współrozpętałem na Twitterze. Po pierwsze, pisze się tweeta inaczej, więc tam już nie cwaniakuj, bo to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz tak, jest taka, znaczy Konrad w tym momencie sugeruje, że problem nie polega na tym, że pisze kurwa głupoty, a pisze, tylko na tym, że w ogóle poruszył temat, że to jest taki temat, którego się nie powinien poruszyć, on napisał prawdę i taki jest zadziorny i a tu dziewczynko tobie coś tam ten szczepia się. Więc Jezus Maria, to jest już nie do odratowania ten człowiek.
No nie, zwłaszcza, że ja powiem wam szczerze, że istnieje taki pewien zabieg, który robią faceci w internetach. Nie będę ukrywać, jak będą faceci. To znaczy w pewnym momencie mu piszą dziewczynko. Jak piszą dziewczynko, to jest... To znaczy, mi się tam po prostu w tym momencie zapala czerwone wielkie światło i zaczynają być syreny. Ponieważ nigdy nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek napisał dziewczynko w pozytywnym zakresie. Zwykle chodzi o to, że kobiety są głupie i ogólnie rzecz biorąc wszystkie kobiety, niezależnie od tego, w jakim są wieku, jakie mają wykształcenie, iloma dyplomami się posługują, to tak naprawdę wszystkie jesteśmy dziewczynkami, które tam stoją i tupią nóżką, bo chcą być po prostu nazywane zgodnie ze swoją płcią i prawda, i to jest też takie bardzo śmieszne, bo napiszę magisterko, a prawda, że magisterko, no to przecież praca magisterka mówi się na magisterka, więc rozumiecie, dwa słowa, które znaczą to samo, po prostu nigdy w życiu, w historii języka polskiego się tak nie zdarzyło. Jak ktoś mówi, że musi otworzyć zamek, to jasne, że chodzi o zamek warowny i nikt nigdy, prawda, nie pomyślał o tym, że nie wiem, mamy zamek błyskawiczny, czyli taki zamek, który bardzo szybko postawiono. Tak, to jest prawda, bo słowa mogą znaczyć tylko jedną rzecz w języku polskim. Więc tak, to znaczy ja ogólnie uważam, że Paweł się nade mną znęca, czytając mi te tweety. Ale prawda jest taka, że to bardzo dobrze pokazuje pewien sposób myślenia, który jest w internecie bardzo częsty w przypadku rozmów o feminatywach, że sprowadzamy to na zasadzie: o mój Boże, wam kobiety to nic nie można powiedzieć, bo wy jesteście takie wrażliwe, a gdzieś po drodze pada po prostu, tak jak Paweł zwrócił uwagę, przyrównanie postulatów kobiet do, nie wiem, do jakichś wyimaginowanych postulatów FOK, panów FOK. Czy chociażby wizja wielbienia wszystkich kobiet, co jest strasznie denerwujące, powiem wam dlaczego, bo nie da się wielbić całej płci naraz, jeśli się traktują poważnie jako jednostki myślące, no, bo to jest tak, że nie znamy wszystkich kobiet, nie można wielbić kobiet.
No, to powiedzenie wielbię kobiety to jest takie trochę powiedzenie jak, wiesz, lubię koty, nie?
Tak, o,
no lubię koty, fajne są koty, nie? Ale no nie, to nie na tym polega, że muszę powiedzieć wielbię kobiety. Ja, wiesz co, ja lubię proste porównanie jest, które często, nie powiem, że w każdej sytuacji, ale często się zdarza, jeżeli opowiadasz o jakiejś płci w sposób taki, który nie jest, który nie dotyczy, nie wiem, związku czy czegoś takiego, zastąp na mężczyźni i zastanów się, czy byś napisał: wielbię mężczyzn, cenię mężczyzn, świetnie się z nimi pracuje, kibicuję im w życiu publicznym. Zastanów się, czy byś napisał tak, Konrad. Myślę, żebyś nie napisał. Ale wielbię kobiety to już tak, bo już to możesz być protekcjonalny i powiedzieć, że no ja pozwalam wam żyć. Fajnie, że jesteście w biurze, no ładne, ładnie ten. Jeszcze tylko, brakowało tylko, żeby napisał lubię popatrzeć na kobiety albo coś takiego. Och, lubię na plażę chodzić, nie? Bo to już w ogóle totalny meltdown by był. Ale to wiesz, najgorsze jest to, że to jest koleś, który z jednej strony, to wiesz, to nie jest jakiś dziennikarz ultra prawicowego portalu, który będzie trochę, no, taki, jaki co oni są. To jest koleś, który pracuje w TVN, niby tej takiej, wiesz, tej takiej nowoczesnej, ten nowoczesny kierunek. Ci tacy, którzy są po lewej stronie, czy coś tam, nie? I to nawet nie jest jakieś pole do dyskusji, nie? To jest koleś, który po prostu mówi: nie, stop, proszę nie ewoluować, bo to ja już mam język polski, ja już mam ulubiony, mamy język polski w domu. Nie, ja nie chcę, nie ma, że nowe jakieś rzeczy, nie ma, że ludzie chcą czegoś nowego, nie ma, że ludzie chcą być traktowani jak ja, nie, mnie się podoba tak, jak jest. I to jest jakby, tu nie ma argumentu, nie, to jest jakby koleś, który po prostu nie myśli o tym, co pisze, tylko mówi: a, no jak, to przecież jest tak, tak było, to niech tak będzie. Kurczę, a jak widzę ze strony dziennikarza, osoby, która, wiesz, pracuje językiem, która obserwuje świat, obserwuje, jak świat się zmienia, obserwuje, jak język się zmienia w ramach swojej pracy niemalże, która mówi nagle, że nie, dobrze jest jak jest, proszę mi tu jaka nierówność, o co chodzi w ogóle, no to w tym momencie już mi ręce opadają, bo ja nie wiem, co się dzieje w tym, to jest totalnie, wiesz, oderwane dla mnie, tu nawet nie ma argumentu, to nawet nie ma zaproszenia, nie wiem, do dyskusji, nawet nie ma pola, żeby temu kolesiowi powiedzieć, bo powiedzieć, że hej, tu się mylisz, bo tam się mylisz, bo po prostu jakby postawa jego jest nieprawidłowa i zakładam, że gdyby jakby powiedzieć, że jest nieprawidłowa, to on też tego nie zauważy, bo gdyby zauważył, no to by tego nie pisał, nie? Ale nie wiem, straszne to było. A to nie jest jedyny przykład, bo oczywiście skupa dziennikarzy, ale ten akurat był taki najbardziej żenujący i, a z jednej strony właśnie mówię, no nie był jakiś tam, jak się nazywa ten, nie był to Ziemkiewicz, nie? Po którym się tego można było spodziewać. Ale mówię, ja nie znam innych form twórczości pana Konrada na Twitterze, więc może to jest jego codzienność, ale no tak zasadniczo tu nie polecam, chłopczyku. No, więc to tyle w tym temacie. No, co jeszcze w naszym temacie głównym? Mamy coś jeszcze do poruszenia, poza tym, że po prostu od dzisiaj używamy i koniec?
Tak, ja bym jeszcze na samym końcu powiedziała, że z tych zmian językowych, z tego mówienia z końcówką żeńską czy męską, czy taką, która będzie stosowana do osób niebinarnych, nikomu nic nie ubywa. To nie jest tak, że mamy, nie wiem, 100 punktów języka polskiego i jak zużyjemy je wszystkie na słowa, to po prostu zostaniemy bez języka polskiego na 2 miesiące i będzie tak: o mój Boże, skończył nam się język polski, nie możemy mówić przez 2 miesiące. Jakby język może rosnąć, to może się rozrastać, może być więcej form, może być więcej słów. Żaden język nie jest uznawany za zły, bo ma za dużo słów, wręcz przeciwnie. Języki, które mają bogate słownictwo, są ciekawe, można w nich więcej wypowiedzieć, więcej wyrazić, więcej napisać. I to też jest jakby, bardzo dużo osób się zachowuje, tych, które argumentują przeciwko feminatywom, przeciwko końcówkom dla osób niebinarnych, że o mój Boże, po prostu jeszcze więcej tych słów, jakby czegoś im ubyło. Nikomu niczego od tego nie ubywa. Wręcz przeciwnie, język, którym się posługujemy, kształtuje rzeczywistość. Jeśli będziemy korzystali ze słów, które będą miały końcówki żeńskie, jeśli będziemy korzystali właśnie z takich słów, na przykład naszych zakończonych u, to w naszej świadomości zaczniemy widzieć za tymi słowami nie tylko mężczyzn, ale i kobiety, ale i osoby niebinarne. Dzieci, które się będą wychowywały po naszym pokoleniu, będą już zupełnie przyzwyczajone do tych końcówek i na przykład dla nich to, że jest astronauta, astronautka, astronauto czy astronautu, będzie absolutnie oczywiste i nie będą myślały, za każdym słowem, które mówimy, mamy jakieś wyobrażenie i wprowadzenie tych różnych końcówek sprawia, że to wyobrażenie się nie jest jednolite, nie jest męskie, nie jest nasza wyobraźnia, nasze słownictwo nie jest zasiedlone przez mężczyzn. I to jest bardzo ważne, bo poza tym, żeby po prostu no, nie dyskryminować, iść do równości, to jest to słynne zdanie, że granice naszego świata wyznaczają granice naszego języka. Poszerzając język, poszerzamy granice naszego świata, naszego pojmowania, naszej wyobraźni. To jest, dlatego to jest taka kluczowa sprawa, jak mówimy o rzeczywistości.
A ja jeszcze mam taką radę dla ludzi, którzy tak naprawdę faktycznie, wiesz, chcieliby na przykład, ale naprawdę czują, że to jest nienaturalne, wiesz, nie potrafią mówić w ten sposób, bo nie potrafią się, nie wiem, przełamać, albo instynktownie mówią po prostu w taki sposób, jaki mówią. Spokojnie, luzik. Bo inna rzecz, która jest bardzo istotna według mnie, jest taka, że ten język ewoluuje, ale nie ewoluuje dlatego, że ktoś stwierdza, okej, od dzisiaj tak mówię. Język ewoluuje w naturalny sposób. Ja znam ludzi, którzy do dzisiaj nie odmieniają słowa radio. Słuchałem w radio i tak dalej, bo kiedyś się go nie odmieniało. I zawsze jest tak, że ludzie ze starzejącego się, wszyscy się starzeją, nie? Ale ludzie ze starszego pokolenia używają tego jakby niezaktualizowanego języka, nie tego współczesnego, a dzieciaki używają tego najnowszego. Ja nie używam słowa ogar, a dzisiejsi nastolatkowie używają słowa ogar. Nie, ostatnio usłyszałem w jednym podcaście, że jak pojawiło się słowo ogary w tytule, to nie wiedzieli, o co chodzi, bo jak to? Przecież ogar, no to jest tak, to, wiesz, to znaczy ogar, szesnastolatek ci powie ogar, to znaczy ogarnij się, taki skrót. I to jest, wiesz, i ja tego nie używam. I nie jest tak, że zacznę dlatego, że ktoś tam zaczął, nie? I zupełnie naturalnym procesem jest to, że jeżeli jesteście że ludzie, którzy są ze starszego pokolenia, będą rzadziej używać tych nowych form, a ci, którzy są z młodszego, będą znacznie bardziej naturalnie, bo już się urodzą w czasach, w których one się zaczną pojawiać i będą od urodzenia się jakby na nie wystawieni, powiedzmy, tak? A my na przykład, nie wiem, mając po 30 lat, jesteśmy, z hakiem może, jesteśmy, wiesz, dopiero teraz zaczynamy być ten. Więc jeżeli ktoś ma problem z tym, że nie wiem, to mu źle brzmi i po prostu, nie wiesz, jakby wbrew sobie mówi, to nie ma nacisku według mnie. To znaczy według mnie jest tak, że każdy powinien mówić w naturalny dla siebie sposób, taki jaki chce mówić. A prędzej czy później te słowa się i tak pojawią, bo ten język i tak ewoluuje, jakieś rozwiązanie się pojawi i być może będzie się pojawiać tak często, że w pewnym momencie zorientujesz się, że po prostu z niego korzystasz, dlatego że słyszysz je w telewizji, w radiu, w internecie. Wszyscy po prostu stopniowo doszliśmy do tego i tak jak, nie wiem, czy pamiętasz dzień, w którym stwierdziłaś, okej, od dzisiaj mówię smartfon.
Nie
ma takiego dnia,
to,
po prostu to słowo
jest.
W pewnym momencie po prostu stało się naturalne, bo wszyscy stopniowo zaczęliśmy, tak działa język, te słowa się nie jest tak, że się z dnia na dzień pojawia i od dzisiaj dobra, od dzisiaj tak mówię i musisz się ten, nie, to będzie ewoluować stopniowo, czy tego chcemy, czy nie, więc po prostu polecam mówić w taki sposób, jaki jest dla was naturalny. My mamy, powiedzmy, trochę inaczej, nie, no bo my prowadzimy podcast, więc trochę też kreujemy ten, ale zasadniczo nie jest, nie ma, wydaje mi się, nie wiem, może się ze mną nie zgodzisz, ale nie wydaje mi się, żeby, wydaje mi się, że nie ma niczego złego w tym, żeby po prostu mówić naturalnie i popełniać te, powiedzmy, błędy, bo, czy powiedzmy, nie wiem, czasem, nie wiem, użyć męskiej formy. Mnie się zdarza użyć męskiej formy regularnie do czegoś. Staram się poprawiać, ale no jakby stopniowo będę się przyzwyczajał, nie? Albo to po prostu tak działa. Podejrzewam, że osoby, które, nie wiem, są niebinarne, to nie jest tak, że one się obrażają za każdym razem, bo myślę, że są przyzwyczajone. Myślę, że sam fakt, że próbujesz, albo, nie wiem, poprawisz się, to już będzie okej, nie? I po prostu, wiesz, to się stanie tak czy siak bez naszej zgody czy niezgody, więc wystarczy poczekać po prostu.
Jakby Paweł powiedział wszystko, co było do powiedzenia, bo jest białym mężczyzną, w związku z tym ma zawsze rację.
No mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko, już wszystko, no.
Wszystko już wyjaśnił, jakby ja tutaj tylko byłam po to, żeby Paweł mógł mi wyjaśnić, jak mam mówić, bo w sumie tak wygląda świat, słuchajcie, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. Paweł przychodzi i ma prawo wytłumaczyć każdemu świat. Ale to chyba w naszym głównym temacie tyle na dzisiaj. Jeszcze coś mamy wam do powiedzenia.
Słuchajcie, dzisiaj krótko. Piszcie kontakt@zvz.pl. Zostawiajcie recenzję, gdzie wam wygodnie. Jesteśmy na Spotify, jeżeli nas słuchacie na YouTubie. Będziemy zakładać nowe konto na YouTubie. Słuchaj, nie wiem, czy ty wiesz o tym. To znaczy, ja chciałbym trochę przemodelować. Chciałem przemodelować trochę mój kanał, więc ZVZ chciałbym, żeby poleciał na osobny kanał, żeby podcast był osobno, bo to jest na tyle inna forma, że jednak jakby nie chcę tego łączyć, bo i tak ludzie z mojego kanału nie są zawsze zainteresowani podcastem, więc jeżeli ktoś z was chce, to możecie sobie poszukać na YouTubie tego. Ja wam adresu nie wkleję jeszcze, na razie tam są wrzucone tylko robocze odcinki. Będziemy ogłaszać to publicznie, ale jeżeli chcecie już teraz być w gronie pierwszych subskrybentów, to jak poszukacie naszych odcinków, to niektóre z nich będą po prostu podpisane kanałem ZVZ, który możecie sobie już teraz zasubskrybować, jeżeli chcecie nam trochę pomóc, bo musimy mieć przynajmniej 100 osób, żeby ustalić sobie nazwę użytkownika. I co jeszcze? sklep.zvz.pl to jest budowany w tym momencie sklep. Tam na razie nie ma prawie wzorów, ale możecie sobie zajrzeć, co tam jest i będą się pojawiać nowe rzeczy. Jeżeli macie jakieś pomysły na koszulki dla nas na przykład, to podsyłajcie, bo zbieramy pomysły na koszulki. Jeszcze raz kontakt@zvz.pl. Tam możecie na przykład napisać, jeżeli chcecie jakiś pomysł na przykład o Zbigniewie Ziobro. O Zbigniewie Ziobro. Dobrze, więc tyle od nas w tym tygodniu. Żegnajcie.
Pa, pa.